Wieczernik. Poznaj historię kościołów naszej diecezji oraz formy duszpasterstwa w poszczególnych parafiach. Audycja w czwarte poniedziałki miesiąca. Zaprasza ksiądz Mateusz Puchała.
Drodzy Państwo, kolejna odsłona naszego programu radiowo-telewizyjnego pod tytułem Mój Wieczernik. Dzisiaj docieramy do parafii świętego Andrzeja Apostoła i jednocześnie sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Jest z nami proboszcz parafii, kustosz sanktuarium, ksiądz doktor Piotr Górski.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Księże Piotrze, spotykamy się dzisiaj na księdza plebanii. Dom księdza jest otwarty dla nas, ale także dla tych, którzy czynnie włączają się w życie parafii. Chcemy na początku zapytać księdza też o historię sanktuarium, bo historia tego sanktuarium jest bardzo zaskakująca, a szczególnie jeżeli chcemy wskazać na okoliczności przybycia obrazu Matki Bożej właśnie na to miejsce.
To znaczy ta historia tego miejsca, ona sięga daleko, daleko wcześniej, dlatego że gdzieś tam podania mówią już o XV wieku bodajże. I wtedy właśnie no, to jest związane też z tą plebanią, bo ten budynek jest w miarę nowy, przedwojenny, 33 rok, ale kościół był naprzeciwko tutaj. Niektórzy tak przejeżdżają, tam jest stary cmentarz, ale tam był drewniany kościół. Ta parafia tutaj trwała, potem od 1600 roku była taka stuletnia przerwa i później od 1700 roku przybywali tutaj księża i posługiwali w tej parafii. I koniec właśnie XVIII wieku, rok 1764, pojawia tu się właśnie ten obraz w sposób taki cudowny. Historia tego obrazu jest właśnie związana z Zielonymi Świątkami, dlatego że to było 9 czerwca w sobotę. Nieopodal jest położona wieś Lenartowice, jakieś 9 kilometrów. I historia podaje, że właśnie pewien karczmarz Jan Biadała, który miał ten obraz u siebie w domu, on go wyniósł. Kiedyś zimy były oczywiście cięższe niż teraz i ta wilgoć w tych chałupach była większa. I on go wyniósł, żeby ten obraz wysychł. Nie? Gdzieś tam położył go na gałązkach. Różnie się mówi, to były gałązki jakieś tam jałowca czy jemioły. Różne są podania. Ale ten obraz po prostu, mówi się, że w sposób nienaturalny się uniósł. I tutaj na to pobliskie wzgórze piaszczyste, bo Tursko jest znane z piachu, to było takie piaszczyste wzgórze, właściwie gołe, tam nic nie było, ten obraz jak gdyby osiadł. Tak świadkowie mówią, że tak tymi rogami, tak zagięty do ziemi. I oni, ludzie się zlecieli, zobaczyli to zjawisko i zanieśli obraz do pobliskiego kościoła. I zaczęto się modlić. Dużo było takiego powiązania też jakby historycznego, dlatego że prymas wtedy też prosił, słysząc o tym wydarzeniu, prosił, żeby modlić się o wybór nowego króla. Po bardzo krótkim czasie pojawił się Stanisław August Poniatowski. To też było związane z zaborami, niewolą. Też ten obraz o tyle jest ciekawy, że on w jakiś sposób nawiązuje do Matki Bożej z Mariacel. Niedługo się tam wybieramy, zapraszamy. Jest jeszcze parę miejsc wolnych, jakby ktoś chciał. Także jedziemy tam i te miejsca są tak duchowo powiązane, dlatego że też Mariacel gromadzili się Polacy, Polonia i modlili się też o wolność naszego kraju. Dlatego też mówimy troszkę, że ten obraz, to sanktuarium ma troszkę jakby też taki narodowy wydźwięk. Wtedy miał. Dlatego właśnie tam jest ten orzeł biały, to godło przy Matce Bożej. Ma to miejsce też taki charakter patriotyczny. I bardzo szybko, już po roku, konsystorz w Łowiczu uznał to wydarzenie za cudowne, za cud. To jest bardzo piękne, że w tak krótkim czasie właśnie różnego rodzaju cuda się tutaj działy. I wtedy Anna Chlebowska, kasztelanowa kaliska, która była właścicielką tutaj Gołchowa i Turska, postanowiła, że trzeba ufundować kościół na chwałę Matki Bożej, dlatego że bardzo wielu ludzi, słysząc o tym cudzie, zaczęło przybywać z pielgrzymkami, różnego rodzaju grupy. Ten kościół się stał za mały. Za mały i kiedy wybudowano ten kościół, bardzo potężny, wielki, jak na taką małą miejscowość, to tam w bardzo takim uroczystym akcie ten obraz został przeniesiony. Zgromadziło się bardzo wielu ludzi i ten obraz został przeniesiony.
Ten kult Matki Bożej, on od samego początku był bardzo żywy, bo ludzie tutaj przybywali z wielką wiarą, wypraszali także wszelkie potrzebne łaski dla siebie, dla swoich najbliższych i o tym chociażby świadczą wota, tak, wdzięczności, które znajdują się w kościele, prawda?
Tak jest. Tu działo się i dzieje, no, dlatego że tu też mamy raz w miesiącu, 9 dnia każdego miesiąca, ze względu na przybycie tego obrazu. Ja może za rzadko o tym mówię w parafii, ale bardzo wielu ludzi też tak prywatnie dzwoni, dziękuję, że naprawdę doświadczyło, modliło się tu i zauważam, że też przede wszystkim właśnie ludzie, którzy nie mogą mieć dzieci, modlą się. I bardzo często dziękuję Matce Bożej tutaj za to, że to dziecko jest, że się urodziło. Tu jest też tak, niektórzy mówią, że to dosyć komicznie wygląda, ale tu też w odpust jest taka msza, na którą są zapraszani właśnie rodzice z małymi dziećmi. Ta figurka jest jakby tak kładziona na jej głowie, w sensie, że jakby Matka Boża tak na znak błogosławieństwa. Ale wielu ludzi otrzymuje też dużo takich łask i to jest związane też z tym miejscem. Mówi się tutaj, może to tak brzmi trochę tak jak pobożność ludowa, ale często mieszkańcy i są też w księgach takie świadectwa, że czymś cudownym tutaj jest ten piasek, którego Matka Boża dotknęła. I są też takie świadectwa w kronikach, może uda się to kiedyś opublikować, te takie cuda, które się tu dokonały, że ludzie brali ten piasek i na przykład przykładali sobie do chorych miejsc, do ran, do jakichś stłuczeń. Jest chyba jedna, nawet tutaj z dziedziczek, właścicielek Turska podaje takie świadectwo. Także jest dużo takich świadectw właśnie pięknych o tych uzdrowieniach, o tych wotach. Te wota o tym świadczą i to się nadal dzieje. Przede wszystkim ja myślę w takim też wymiarze duchowym, bo on jest najważniejszy. Nie? Często chcemy, żeby te uzdrowienia były też konkretne, fizyczne. Ale to są też takie uzdrowienia też duchowe i powiem szczerze, że tego 9 jest bardzo, bardzo dużo ludzi i to jest też taka msza wotywna o Matce Bożej i tych próśb, dziękczynień. Ja to czasem czytam pół godziny same te kartki. Bardzo w kościele jest pełno ludzi. Jest taka tradycja tego miejsca związana właśnie z tym nabożeństwem, z litanią do Matki Bożej Turskiej, z konkretną nowenną, wezwaniami. Mamy swoje pieśni charakterystyczne dla tego miejsca. Jest cała jak gdyby taka oprawa tego nabożeństwa, które jest bardzo piękne i jest to tutaj to nabożeństwo takie znane. Jest też to miejsce nazywane Wiejską Częstochową Wielkopolski. Związane jest to z historią właśnie, że ludzie nie mogli się w czasie zaborów przemieszczać, więc po prostu przychodzili tutaj, żeby oddać cześć Matce Bożej. Nie mogli iść do Częstochowy pieszo, więc przybywali tutaj. No i tym centralnym właśnie wydarzeniem, żeby skończyć tę myśl, jest ten odpust nasz. Nie? On jest zawsze w zesłanie Ducha Świętego. Ale on gromadzi bardzo dużo ludzi, kiedyś ich było jeszcze więcej. Była taka tradycja, że ludzie z wielu okolic wozami przyjeżdżali tutaj, pielgrzymowali pieszo i z Pleszewa też przychodzi pielgrzymka. I kiedy jest ta centralna msza właśnie w zesłanie Ducha Świętego, to msza jest na zewnątrz, na placu i tych ludzi przybywa bardzo wiele.
Ta tradycja jest ciągle żywa, kiedy rozmawia się z księżmi, którzy pracują tutaj w okolicy, no to oni mówią, że jak są uroczystości odpustowe w Tursku, to wiadomo, że w tą niedzielę w naszych parafiach będzie mniej wiernych, bo wszyscy siłą rzeczy ciągną tutaj, aby uczestniczyć we wspólnej modlitwie. Ja kilka razy sam jako redaktor radia mogłem uczestniczyć w tych uroczystościach i rzeczywiście wyjeżdżałem stąd bardzo zbudowany, bo dzisiaj mówimy może o tym często, że ta pobożność ludowa zanika, że ludzie odchodzą, a przyjeżdżając tutaj na to święte miejsce doświadczamy czegoś zupełnie innego i to jest na pewno budujące też dla księdza jako kustosza tego miejsca.
Ja mam ogromną radość, że bardzo dużo ludzi w niedzielę. Kościół jest pełen, nawet mimo, że jest zimno. To dla mnie jako księdza to jest takie piękne, że wychodzę i nie modlę się w pustym kościele, tylko tych ludzi jest. I to sanktuarium ma taki wymiar ponadparafialny, nie? Bo to nie są sami parafianie, ale ludzie przyjeżdżają z zewnątrz po prostu do sanktuarium Matki Bożej. Często jak przyjeżdżają grupy z zewnątrz, to też mówią, że księdza tu jest taki klimat tego kościoła. Ktoś ostatnio była grupa i powiedzieli, tak jak w Gieczwałdzie, czy gdzieś tam po prostu wchodzi się do tej świątyni i się czuje, że to jest takie miejsce naznaczone przez Boga. Nie? Ostatnio gdzieś właśnie czytałem taką piękną rzecz, że właśnie to Chrystus mówi Matce Bożej, że tam masz zejść i to miejsce dotknąć. Nie? Że to jest taka szczególna interwencja, że Jezus chce, żeby Maryja była w danym miejscu jakoś szczególnie czczona. kochana i u nas to wszystko tak wokół Matki Bożej tak krąży, nie? Te wszystkie rzeczywistości też parafialne. Za chwilę tutaj weźmiemy do tablicy, to młodzież, tutaj ludzi, bo te rzeczywistości są właśnie głównie skupione na Maryi. I schola, nutki Maryi, które śpiewają też, tak się nazywają pięknie, nutki Maryi. Różnie to im wychodzi z tym śpiewaniem, ale zawsze jest bardzo pięknie. Proboszcz bardzo wzruszony. Ładnie śpiewają, ładnie. Ale też w ostatnim czasie też fajna sprawa, bo powstają margaretki i tych margaretek jest kilka. Jest oprócz takiej tradycyjnej róży różańcowej, matek różańcowych, są też dwie róże rodziców za dzieci. Nie? To też taka jest oddolna inicjatywa ludzi i to są takie róże w parafii, ale to tych róż należą też ludzie zupełnie z zewnątrz, spoza parafii. Nie? Więc mamy też bardzo piękne, tak jak w wielu miejscach jest, różaniec fatimski. Ludzie przychodzą ze świecami, idziemy w procesji. Są pierwsze soboty miesiąca, po tej mszy pierwszosobotniej też zostaje dosyć sporo ludzi na różańcu. Także jest to skupione wokół różańca. Jest młodzież, wielu ministrantów. Dzisiaj się wstydzili przyjść, dziewczyny bardziej odważne, ale jest sporo chłopaków i ciągle przychodzą nowi. Także parafia dla mnie jako poproszcza jest fajne, że ona żyje, nie ta parafia. I ci ludzie są, chcą.
Tak, można powiedzieć, że to miejsce rzeczywiście zostało wybrane przez Pana Boga i z Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Tursku jest także związana osoba kardynała Stefana Wyszyńskiego. O tym też chcemy pamiętać, o tym chcemy przypomnieć, że prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński, błogosławiony jeszcze raz, dokonał koronacji obrazu Matki Bożej Łaskawej. To jest też, myślę, że powód do wielkiej chluby i dumy.
Tak, ponad 50 lat, 68 rok, to był wrzesień. Nie mogę powiedzieć, że pamiętam, bo nie było na świecie, ale po prostu z kronik tutaj jest to bardzo mocno udokumentowane i w zdjęciach. I też w tym roku, właśnie 5 czerwca, w ten odpust, będziemy przeżywać też takie dziękczynienie właśnie za koronację obrazu przez kardynała Wyszyńskiego. Tu się zgromadziło, historia mówi, chyba ponad 30 tysięcy ludzi. Ten cały plac był po brzegi wypełniony, tak zwany plac koronacyjny. Bardzo wielu księży, kilkudziesięciu chyba biskupów. Także było to w takim bardzo pięknym położeniu na tym placu koronacyjnym, ale też ta cała otoczka tego wydarzenia no, była bardzo taka dostojna i ten obraz został koronowany koronami papieskimi. Takich miejsc w naszej diecezji chyba jest 5 z tego, co kojarzę, gdzie właśnie obrazy Matki Bożej były koronowane przez błogosławionego kardynała Wyszyńskiego tymi koronami. Także też to dla nas jest taki powód do radości, że się uda niedługo, daj Boże, sprowadzić może relikwie kardynała Wyszyńskiego. To myślę, że w tym miejscu powinny się też znaleźć. Także.
Naszym gościem jest pani Agnieszka Przątka, która należy do wspólnoty apostolatu Margaretka. Pani Agnieszko, chcę na samym początku zapytać, czy taka modlitwa za kapłanów jest ważna i potrzebna? Czy dzisiaj kapłani potrzebują w ogóle naszego duchowego wsparcia i zaangażowania?
Według mnie tak. Jak najbardziej mamy tutaj grupę osób, które w sumie założyliśmy dwie margaretki za księdza Piotra Górskiego i za księdza Piotra Wierusza. No i wydaje mi się, że tak. Dzięki modlitwie też wiedzą, że o nich pamiętamy.
Często myślę, jest też tak, że ta modlitwa, do której się zobowiązaliśmy, ona nas też motywuje do tego, żebyśmy sami pogłębiali nasze życie duchowe i religijne, bo z jednej strony to jest jakieś zobowiązanie, ale z drugiej strony to jest na pewno też pragnienie naszego serca, prawda?
Tak, to jest prawda. Te 7 osób, które zobowiązały się modlić, no to tak jak już tutaj ksiądz powiedział, to jest zobowiązanie do końca życia za danego kapłana, więc a dzięki temu sięgając po ten różaniec, bo mamy szansę po prostu samemu pogłębiać naszą wiarę, tak?
Kiedy przeanalizujemy historię waszej parafii, no to w kronikach też wyczytamy o tym, że przez 100 lat tutaj nie było księdza, który duszpasterzował jakby na miejscu. No właśnie, my dzisiaj możemy korzystać z opieki duszpasterskiej proboszcza księdza Piotra, który jest dyspozycyjny, gotowy i to jest, myślę, wielki dar, że dzisiaj mamy swoją parafię i mamy także księdza, który jest naszym proboszczem i w jaki sposób staje się on dla nas przewodnikiem duchowym, prowadzi nas do Boga, wskazuje nam konkretne drogi. To jest, myślę, że dla parafian, dla pani osobiście bardzo, bardzo ważne.
Przede wszystkim dla mnie podczas mszy świętej, kiedy nasz proboszcz głosi kazania, to wtedy takie czujemy jakby zgłębienie tej wiary, bardziej czytelnie jakby w tą Ewangelię rozszerzoną, tak, że trafia po prostu do nas te słowa, tak?
Dokładnie tak. Pani Agnieszko, program, który realizujemy, nazywa się Mój Wieczernik. Pani jest parafianką, należy do tej wspólnoty parafialnej. Cieszycie się, że macie tutaj sanktuarium Matki Bożej. Czy może Pani rzeczywiście powiedzieć, że to jest mój kościół, że to jest mój wieczernik, że ja tutaj wzrastam w wierze, bo może tutaj przyjmowałam sakramenty święte i tak dalej. Czy może Pani powiedzieć, że to jest właśnie mój wieczernik, gdzie dokonuje się moje osobiste spotkanie z Panem Jezusem?
Jak najbardziej, ponieważ przyjąłam tutaj chrzest, komunię, bierzmowanie. Możemy uczestniczyć w niedzielnych eucharystiach, czy tak jak ksiądz proboszcz wcześniej wspominał, na nabożeństwach, czy na Fatimie, na różańcu. Także jak najbardziej to jest nasz wieczernik i możemy o każdej porze wejść do kościoła, pomodlić się w ciszy, także...
Tutaj u Was na miejscu jest czczona Matka Boża. Słyszeliśmy o tym, że tak wielu czcicieli przybywa tutaj, aby polecać Maryi swoje intencje. I często jest tak, że cudze chwalimy, a swojego też nie znamy. Czy w takich trudnych momentach, które pojawiają się w naszym życiu, czy w Pani życiu, też Pani ucieka się do Matki Bożej, przychodzi właśnie do świątyni, wpatruje się w cudowny wizerunek Matki Bożej i poleca jej swoje intencje, swoje prośby, podziękowania, troski.
Tak, często, tak jak już wspomniałam, że mamy tą możliwość, że mamy kościół otwarty, przychodząc czy jadąc na cmentarz, można wejść i ja też z tego korzystam i w ciszy sama się modlę, także to dla mnie jest naprawdę coś fajnego, że o każdej porze można wejść i czy ktoś jest, czy nie, po prostu usiąść w ławce, wyciągnąć różaniec i się pomodlić i oddać swoje, że tak powiem, myśli i te sprawy trudne, które nas na co dzień dotyczą Matce Bożej Turskiej.
Pani Donata Dzierla, szczęść Boże, katechetka, która pracuje tutaj na terenie parafii w zespole szkolno-przedszkolnym w Tursku. No właśnie, chcemy zapytać o to, czym Pani zajmuje się na co dzień jako nauczycielka, jako katechetka. Często mówimy, że bycie katechetą jest powołaniem. Czy tak Pani właśnie odbiera swoją pracę, tą misję, która została Pani powierzona?
Tak, oczywiście. Dla mnie praca katechety tutaj w naszej szkole, w zespole szkolno-przedszkolnym w Tursku, jest takim powołaniem, służbą. Zajmuję się przede wszystkim nie tylko nauczaniem, oczywiście, ale współpracuję tutaj z księdzem proboszczem, zachęcając dzieci, młodzież do udziału w różnych nabożeństwach, czy to nabożeństwach, czy to roratach, czy nabożeństwie Drogi Krzyżowej, nabożeństwie różańcowym. Także zajmuję się oczywiście przygotowywaniem dzieci do przyjęcia sakramentu pierwszej komunii świętej. Obecnie także przygotowujemy tutaj z księdzem proboszczem dzieci, młodzież klas 7 i 8 do przyjęcia sakramentu bierzmowania i uczniowie tych klas mają właśnie pierwszą i trzecią niedzielę wyznaczoną, w której czynnie aktywnie uczestniczą w niedzielnej mszy świętej w Eucharystii. Poza tym jestem tutaj także opiekunem szkolnego koła wolontariatu, w ramach którego podejmujemy szereg takich działań właśnie, które mają służyć pomocą innym. To takie szeroko różne działania prowadzimy. Niebawem wolontariusze będą uczestniczyć w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, która właśnie będzie polegała na zbiórce przykościelnej podczas tejże orkiestry 30 stycznia. Poza tym jeszcze należę także do matek różańcowych, też się właśnie tutaj włączyłam do tej grupy formalnej.
Można powiedzieć, że wiele się tutaj dzieje, wiele się dzieje w Waszej parafii, wiele dzieje się w Pani życiu, tych inicjatyw, które Pani podejmuje przy współpracy z księdzem proboszczem i parafianami, jest rzeczywiście bardzo wiele. Czy ta praca z ludźmi młodymi, z dziećmi, z młodzieżą, czy ona daje też satysfakcję, bo pierwszymi za wychowanie, za przekazywanie wiary oczywiście są odpowiedzialni rodzice, ale też ogromna rola spoczywa też na katechecie. Z jednej strony to wielka odpowiedzialność, ale z drugiej strony praca, która daje też, myślę, że taką wewnętrzną radość, spełnienie, satysfakcję.
Tak, to co, o czym ksiądz wspomniał, rzeczywiście tak jest. Praca z młodzieżą bardzo sprawia mi wielką satysfakcję. radość, uznanie także w oczach i młodzieży, ale także i rodziców, kiedy potrafią naprawdę odwzajemnić to, ten trud włożony w ich wychowanie, w nauczanie. A też jestem wychowawcą klasy siódmej w tym roku, także jeszcze się spełniam jako wychowawczyni, także tutaj jest mi to bardzo drogie i bardzo to doceniam, kiedy otrzymuję te wyrazy wdzięczności w różny sposób, czy to z okazji Dnia Edukacji Narodowej, czy to w ogóle na co dzień w rozmowach z uczniami, rodzicami, kiedy dziękują za jakąkolwiek pomoc czy wsparcie.
My dzisiaj, jeżeli spoglądamy też na pracę katechety, to myślę, że też chyba trafnym określeniem jest to słowo, że dzisiaj potrzebujemy bardziej świadków, aniżeli nauczycieli. Myślę, że to świadectwo codziennego życia, to bycie w Kościele, to zaangażowanie na różnych płaszczyznach dla tych, którzy są Pani uczniami, wychowankami, jest bardzo ważne, no bo oni siłą rzeczy też obserwują to, co się dzieje dookoła, prawda?
Właśnie tutaj wiele się dzieje, tak jak tu ksiądz wspomniał, w naszej szkole, w naszej parafii. Wszystko oczywiście dzięki tutaj panu dyrektorowi, dzięki księdzu proboszczowi, którzy tutaj bardzo prężnie ze sobą współpracują. Wydaje mi się, że wszystko to dobrze się układa, wiele się dzieje w takim sensie, że nie tylko tutaj parafia zaczyna kwitnieć. Podejmowane są różne remonty, porządki na zewnątrz i w kościele, ale no, także też wzrasta ta właśnie też dzieje się od tej strony właśnie duchowej. Powstają różne właśnie ruchy parafialne, grupy parafialne. Tutaj młodzież tworzą właśnie scholkę, która pięknie śpiewa, czy to kolędy, czy różne pieśni podczas niedzielnych mszy świętych. Także jak się przychodzi na taką mszę, podczas której tak pięknie śpiewa młodzież i ksiądz proboszcz taki tutaj bardzo zachęca i bardzo tutaj
motywuje
i potrafi z nami wszystkimi rozmawiać, zachęcać, współpracować, to wszystko naprawdę kwitnie i w dobrym kierunku się rozwija.
Przy Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Łaskawej w Tursku działa także schola dziecięco-młodzieżowa, która nazywa się?
Nutki Maryi.
Nutki Maryi. Piękna nazwa, która na pewno też zobowiązuje. Olga, chcielibyśmy Cię też zapytać o początki Waszej scholi. Jak zrodził się pomysł, żeby taka schola muzyczna, wokalna przy Waszej parafii powstała? Jak często się spotykacie w śpiewie i tak dalej?
No to pomysłodawcą naszej tutaj scholki był ksiądz Piotr. Tylko przyszedł, od razu powiedział, że on musi założyć tutaj scholkę. Bardzo zauważył, że my lubimy śpiewać. No to tak z początku z księdzem mieliśmy. Później doszła do nas pani Daria. Niestety jej dzisiaj z nami nie ma. No próby mamy raz w tygodniu i śpiewamy prawie co każdą mszę w niedzielę.
Czy ten repertuar musieliście poznać? Czy znaliście te pieśni, piosenki o tematyce religijnej? Czy raczej każdego tygodnia staracie się poznawać nowe pieśni? Jak to wygląda?
No, jesteśmy otwarci na nowe pieśni, ale także śpiewamy te, które znamy. Szczególnie skupiamy się na tych.
Czy macie tutaj jakieś ograniczenia wiekowe? Kto może śpiewać w waszej scholce?
Nie ma. Wszyscy są mile przyjmowani.
Śpiewacie, czy gracie też na jakichś instrumentach? Nie wiem, gitara, organy i tak dalej?
No, tylko na razie są organy, no ale staramy się tutaj o większe grono instrumentów. O, mamy jeszcze pana Janusza, który gra nam na gitarze czasami.
Czy takie właśnie wystąpienia podczas niedzielnej Eucharystii, one na pewno też pomagają wiernym w takiej bardziej wewnętrznej modlitwie, a czy ten śpiew, to ubogacenie liturgii daje wam też taką wewnętrzną satysfakcję, że robicie to dla Pana Boga, że robicie to z miłości dla Maryi? Czy czujecie się spełnieni?
Tak, to jest jakby chwalenie Boga poprzez rozrywkę.
Poprzez śpiew.
Tak.
Jest z nami Marysia, która także należy do scholki Nutki Maryi, która działa przy Sanktuarium Matki Bożej w Tursku. Marysia, co Ci daje właśnie bycie w takiej scholce? Czy jesteś szczęśliwa, wyróżniona?
Tak, ja bardzo lubię śpiewać i mam też dużo przyjaciółek, które śpiewają ze mną. Poznajemy nowe piosenki i niektóre też znamy. Też chcielibyśmy, żeby młodsze osoby, oczywiście chętne, śpiewały z nami, które oczywiście chcą.
A czy, Marysiu, Ty masz jakąś swoją ulubioną piosenkę albo pieśń religijną, którą nie tylko śpiewasz w kościele, ale może sobie nawet nucisz w domu, kiedy, nie wiem, wracasz ze szkoły do domu?
Ma, Znam, ale nie wiem, czy bym opowiedziała, bo to jest tyle tego, że szok.
No właśnie, takie bycie w scholi muzycznej, ono też otwiera na relacje. Kiedy macie próby, oczywiście uczycie się śpiewu, to jest bardzo ważne, żeby śpiewać poprawnie, ale macie też czas, aby po prostu być ze sobą i myślę, że tych relacji jesteście spragnieni, że możecie ze sobą porozmawiać, możecie się pośmiać, powygłupiać i tak dalej. To jest też ważne, to bycie ze sobą, prawda?
Tak, tu na plebanii mamy też próby, to też mamy śmiesznie, bo ksiądz żarty opowiada i...
Jest tu fajnie.
Tak.
A jak byś zachęciła innych właśnie, może tych młodszych czy swoich rówieśników, żeby na takie próby zaczęli przychodzić, żeby nie siedzieli w domach, tylko żeby po prostu się zaangażowali? Takie słowa zachęty od Marysi.
To bym po prostu powiedziała, że bardzo fajne śpiewanie i że chciałabym, żeby wszyscy, wszystkie dzieci, wszyscy, no, należeli do tych nutek.
W nutkach Maryi są nie tylko dziewczyny, ale także chłopacy. Jest z nami Bartek. Jak wygląda frekwencja? Przewaga jest dziewczyn w waszej scholi, czy raczej chłopaków?
No muszę tak powiedzieć, że niestety w scholi jestem jedynie ja jako chłopak. Tak, to reszta są dziewczyny. No i tam czasami zaczepiam z chłopaków z mojej szkoły, klasy, żeby tam dołączyli, no ale nikt się nie chce tutaj zgłosić do nas, nikt nie chce z nami śpiewać, także no niestety.
Ale widać, że bardzo dobrze czujesz się w towarzystwie koleżanek, które na pewno też o ciebie dbają, no bo właśnie jesteś jedynym męskim głosem, który pewnie jest też ważny i potrzebny.
Tak, bardzo się tu fajnie czuję. Znam tu wszystkie dziewczyny ze szkoły. No i rzeczywiście, nie powiem, tutaj mnie wprowadziły w tą scholę, bo ja dołączyłem też niedawno. Także no, bardzo się cieszę, że tutaj mam takie fajne przyjaciółki.
Bartku, czy myślisz też o tym, żeby może rozpocząć grę na jakimś instrumencie, bo bycie w takiej scholi na pewno też inspiruje.
Powiem tak, chodzę do szkoły muzycznej, teraz będzie już 6 lat, jak zacząłem. Aktualnie skończyłem 4-letni cykl gry na skrzypcach, a teraz zacząłem naukę gry na saksofonie.
No to pięknie, gratulujemy. Czy te umiejętności, które już nabyłeś, wykorzystujesz tutaj w tej scholce, czy dopiero będziesz to wdrażał?
Nie, teraz w tym czasie nie wykorzystuję, ale jak najbardziej chciałbym tutaj przynieść kiedyś, zagrać, pośpiewać razem.
Ktoś kiedyś powiedział, że ten, kto śpiewa, dwa razy się modli i myślę, że wasza scholka Nutki Maryi też tak odbiera tą misję, to zadanie, które zostało wam powierzone.
To na pewno, ponieważ nasze pieśni, które śpiewamy jak i w kościele, jak i tutaj na próbach się wdrażamy, to na pewno są, przez które też możemy się oczywiście modlić.
Milena, chciałbym cię też zapytać o atmosferę, jaka panuje tutaj w waszej wspólnocie. Spotykacie się tutaj na plebanii u księdza proboszcza i kiedy spoglądam na wasze twarze, to widzę, że jesteście radośni, uśmiechnięci i będąc tutaj z wami przez jakiś czas, mogę śmiało powiedzieć, że tworzycie taką bardzo zgraną ekipę i świetnie się rozumiecie.
Tak, oczywiście jesteśmy bardzo zgrani. Atmosfera jest bardzo miła, przyjemna. Z księdzem Piotrem jest na pewno zawsze wesoło. Na każdej próbie.
Nasz program powoli dobiega końca. Księże Piotrze, bardzo się cieszę i dziękuję, że drzwi waszego sanktuarium były dzisiaj otwarte dla naszych widzów i dla naszych słuchaczy. Jesteśmy u progu nowego roku kalendarzowego. Przed nami rok 2022. Mówił ksiądz o tej potrzebie też sprowadzenia relikwii kardynała Wyszyńskiego do parafii. Chcemy też zapytać, czego możemy życzyć księdzu jako kustoszowi tego miejsca i wszystkim wiernym, którzy przybywają tutaj do Turska, aby Matce Bożej Łaskawej powierzać swoje intencje.
Ja myślę, że mogę powiedzieć to, czym żyjemy w parafii, to, co się pojawia, bo też no, mamy jakieś takie troski też materialne i tutaj są i różne remonty, takie inicjatywy, ale ja się cieszę z jednej rzeczy, dlatego że parafianie też często powtarzają jedną rzecz, która może nam ucieka jako księżom, że same sprawy materialne, one są ważne i tego bym sobie życzył i nam wszystkim, żeby one przebiegały pomyślnie, żeby ta świątynia piękniała, żeby to otoczenie, żeby też wizualnie to miejsce przyciągało, żeby było takim miejscem bardzo przyjaznym i pięknym po prostu. Marzy mi się zrobienie takich ogrodów Matki Bożej, żeby ludzie też mogli tam spędzać czas, wychodzić na spacery, żeby sama świątynia powoli piękniała, ale To, co jest bardzo ważne, żebyśmy też budowali taką przestrzeń przede wszystkim duchową parafii, bo duszpasterstwo to nie są tylko cegły, dach, bo duszpasterstwo to są przede wszystkim ludzie. Oni tu są, to jest piękne, ale żebyśmy też rozwijali się coraz bardziej duchowo, żeby też Maryja nam pokazywała takie przestrzenie, czy takie rzeczy, które jeszcze by trzeba było jak gdyby ogarnąć, wskrzesić, zorganizować. Może marzy mi się jako proboszczowi na przykład taka wspólnota rodzin, małżeństw, gdzie moglibyśmy się spotykać, modlić. Jakieś przymiarki są, ale jest też taka, myślę, nieśmiałość, ale powoli. Bo tak tych ludzi jest sporo i z różnymi inicjatywami też takimi duchowymi, ale też parafia jako wspólnota też duchowo musi wzrastać, powinna wzrastać, więc też żebyśmy wszyscy jako parafianie byli wsłuchani w głos Matki Bożej, byśmy nie wymyślali czegoś dla niej, ale żeby ona nam podpowiadała, co tu może być i co może być taką propozycją, to nie tylko dla parafian, ale dla wszystkich, którzy tu przebywają.
Księże Piotrze, plany są piękne i dalekosiężne. Życzymy, żeby udało się to wszystko zrealizować, daj Boże, w tym roku, który rozpoczęliśmy, w roku 2022. Przypomnę Państwu, że naszym gościem był ksiądz dr Piotr Górski, proboszcz i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Tursku. Dziękuję za rozmowę i spotkanie.
Bóg zapłać, szczęść Boże.